Dzień dobry. Ja znowu bez żadnego trybu i na spontanie pozdrawiam Was serdecznie ze słonecznej Hiszpanii, z Costa del Sol. Dzisiaj duże fale, więc piękny widok. Szum może ciut za mocny podczas nagrania, no ale cóż, ci, którzy kochają, to będą kochać ten szum jeszcze bardziej, a reszta mam nadzieję, że wytrzyma. Nie nagrywałem się jakiś czas, bo mam strasznie dużo pracy. To taki dziwny okres w moim życiu, kiedy zapracowany jestem prawie jak nigdy, ale w dodatku robię to wszystko póki co za darmo, nie zarabiając i nie wiedząc, czy kiedykolwiek zarobię na projektach, nad którymi tak ciężko pracuję. No taki czas. Muszę próbować kilku projektów i przedsięwzięć naraz. Moja część branży, ta, która była moim podstawowym miejscem spełniania się zawodowego i też zarabiania, czyli duże eventy, festiwale, koncerty, jak wiecie, nie istnieje. Ja byłem jedną z niewielu osób, która już w marcu była przekonana, że minimum rok, dwa nasza branża się nie podniesie, a kiedy wróci, to być może w zupełnie innej formie. Nie przesuwałem terminów projektów z miesiąca na miesiąc, no oprócz mojego ukochanego Best Stream Awards, do niego też dojdziemy, i szansy na rozdanie nagród, natomiast co do koncertów dużych byłem przekonany, że ich nie będzie i od początku próbowałem się w tej sytuacji odnaleźć, robić co tylko można. Zdopingowało mnie to, kiedy odezwała się do mnie tak zacna firma jak Nationale Niederlande, już parę razy o tym mówiłem, i zaproponowała mi nagranie 10 odcinków podcastów na temat kryzysowego home office dla wszystkich, którzy znaleźli się w tak trudnej sytuacji, nagle zamknięci w domach. No i wtedy zacząłem sobie myśleć, że jeśli mam nad czymś pracować, to jak najwięcej nad projektami covid-odpornymi, koronawirusowo-odpornymi, czy jak to woli, a nawet takimi, które pogłębiająca się pandemia by napędzała, nie zatrzymywała. Podejmowałem jeszcze próby pochylania się jednak nad projektami, które wydawały się do realizacji mimo pandemii, tak jak duży festiwal na 70-lecie Parku Śląskiego, który miałem robić jesienią i na chwilę przed był wstrzymany, i parę innych. No ale im dłużej ta sytuacja trwa, tym coraz bardziej jestem przekonany, że trzeba się brać tylko za tego typu projekty, których nawet głęboki lockdown nie jest w stanie zatrzymać, oraz za takie, które mogą sobie jeszcze lepiej radzić według zasady im gorzej, tym lepiej, kiedy pandemia, lockdown, kwarantanny będą się pogłębiać. Dlatego, jak większość z Was już wie, pracuję intensywnie nad pierwszym takim w Polsce całkowicie moim autorskim kursem pracy zdalnej, certyfikowanym, to ważne, czyli każdy, kto go ukończy, zaliczy, a chłonąc wiedzę online, będzie mógł otrzymać certyfikat, który przyda mu się przy poszukiwaniu pracy lub przy legitymowaniu się jako współpracownik czy kooperant biznesowy tym, że jest przygotowany do pracy w trybie zdalnym. Miliony osób potrzebują teraz takiego przygotowania, więc ja mam wielką nadzieję na sukces tego przedsięwzięcia. Merytorycznie cały kurs jest już przygotowany, opisany, podzielony na segmenty, odcinki. Pozostaje tylko lub aż nagrać wszystkie moje wykłady w formie audio. No i to najbardziej skomplikowane, czego sam nie przeskoczę, czyli przygotowanie stron wraz z dostępem do nich, systemem płatności, tak żeby ktoś, kto taki kurs nabędzie, mógł wejść i przeklikać go sobie całego spokojnie, bez potrzeby odwiedzania specjalnej platformy, aplikacji. Ja chcę, żeby to było zrobione jako ciąg stron internetowych. Do przodu, do tyłu przewijając, zalicza się poszczególne lekcje i nabywa się wiedza. Jeżeli ktoś z Was jest biegły w tworzeniu takich rzeczy, to proszę bardzo, odzywajcie się messengerem czy w wiadomości na Instagramie Radek Kobiałko Nadaje, albo na mail radekkobiałkonadaje@gmail.com. Bardzo chętnie dowiedziałbym się, jaki ktoś ma pomysł na technologiczne ogarnięcie tego przedsięwzięcia. No to tyle z tego, co u mnie. No chyba, że dodam jeszcze, że pracuję nad cyklem, już o tym chyba mówiłem, filmów dokumentalnych o kulturze. I nad takim projektem, którego za bardzo zdradzać nie mogę, więc powiem tylko oględnie, że opiera się on na bardzo nowoczesnych formach wideo. Ale czy znajdę na niego finansowanie, tego nie wiem. Wobec tego praca bre na kilku frontach, no i na tym najważniejszym dla mnie oczkiem w głowie, Best Stream Awards, powraca ten temat jak bumerang. Nie poddaje się pomimo kilku gal, które już były tuż, tuż, miały się odbyć i koronawirus je pozamiatał. Wymyśliłem formę rozdania tych nagród, która będzie niespodzianką dla wszystkich i jest też dostosowana tak do sytuacji, by już nawet głęboki lockdown nie zaszkodził. No, w tej chwili muszę sobie poradzić z najtrudniejszym, czyli ze znalezieniem finansowania na statuetki i różne materiały, które są potrzebne, żeby godnie te nagrody rozdać, ale rozdane zostaną na pewno przed końcem roku, bo już z początkiem roku ogłaszać chcemy nominacje za rok 2020, który przez pandemię był najbardziej płodnym rokiem w streamingu. To, co zadziało się w temacie podcastów, audiobooków, słuchowisk, webinarów, koncertów w streamingu, to jest niesamowite. No, będzie to bardzo ciężkie podsumowanie, żeby udało się przy pomocy algorytmu wybrać nominacje z tak bogatego kontentu, ale to fajnie, no lepiej mieć z czego wybierać niż odwrotnie. Tyle podsumowania, dość o mnie, teraz o tym, co myślę sobie o ostatnich wydarzeniach. Zacznę może od ciężkiego tematu dla mnie, bo dotyczy mojej branży, a mianowicie słynny temat wsparcia dla kultury, który ja nazywam programem wsparcia zaparcia, zakończonego wielką aferą, hejtem na artystów. Ministerstwo opublikowało gigantyczne sumy wsparcia połączone z nazwiskami gwiazd. To poruszyło wyobraźnię Polaków, którzy w większości patrzyli na te pieniądze jako na takie, które artysta wkładałby sobie do kieszeni albo przejadał. Nie dziwię się oburzeniu, gdy te sumy kontrastują ze stanem służby zdrowia, z pensjami ratowników, pielęgniarek i z ciężką sytuacją w większości Polaków. No źle to było skomunikowane, źle wyjaśnione. Nie najlepsze zasady przyznawania tego wsparcia, takiej refundacji utraconych przychodów, bo trochę to się odbyło według takiej zasady, że jeżeli ktoś miał wielkie przychody i dużo zarabiał w zeszłym roku, to dostanie też dużo pieniędzy, w tym jak ktoś sobie radził słabiej, a teraz radzi sobie beznadziejnie, no to nie dostanie nic lub bardzo mało. Wobec tego i mechanizm nieszczęśliwy, i komunikacja tego nie najlepsza, no a do tego ta łyżka dziegciu jeszcze w beczce miodu dla tych, którzy ten miód pitny w postaci pokaźnej kasy dostali, a mianowicie wsparcie dla diskopolowców. No jeżeli ktoś pojmuje taką działalność jako kulturę, to ja bardzo przepraszam. W dodatku diskopolowcy na czele z tym ksenofobem, rasistą Świeżyński, on się nazywa chyba tak, lider Bayerfula, który pozwolił sobie powiedzieć, co to jest zespół Kult, co to jest zespół Kult, co tego słucha. No i Kult ma dosyć dużego farta, bo to była reakcja na oświadczenie Kazika Staszewskiego, który powiedział, że w skrócie, że nie chce pieniędzy od tej władzy, co jest moim zdaniem błędnym założeniem o tyle, że to nie są pieniądze władzy, tylko nas wszystkich. Oraz, że nie chce żadnego wsparcia, chce po prostu, żeby słuchacze kupowali jego płyty. Zhejtował go wtedy koleżka z Bayerfula, który zgarnął pół banieczki. No i efekt, płyty Kultu sprzedały się natychmiast na pniu i trzeba zwiększać nakład. Ma szczęście Kazik Staszewski. Najpierw głupawa decyzja ściągnięcia jego piosenki słynnej o tym, że czyjś ból jest większy niż nasz, z listy przebojów Trójki, spowodowało, że ten kawałek, który nie był jakimś specjalnym dziełem sztuki czy rocka, stał się wielkim hitem i o Kulcie zrobiło się bardzo głośno. Teraz dzięki diskopolowcom znowu, ale co do zasady no mocno wkurzyło społeczeństwo to wsparcie. Stało się bardzo źle, dlatego że artyści, którzy mogli liczyć na nowe wsparcie społeczne. Teraz ci sami ludzie od nich się odwrócili, poddenerwowani tymi sumami, by nie powiedzieć wkurwieni. Dostało się niektórym słusznie, niektórym wprost przeciwnie, bo bardzo wiele menadżmentów, artystów te pieniądze chciało przeznaczyć na swoje ekipy techniczne, na wynagrodzenia dla ludzi, którym jest bardzo ciężko przetrwać. Ale są też tacy, trzeba powiedzieć uczciwie, artyści, którzy prowadzą jednoosobową działalność polegającą na wystawianiu faktur własnemu menadżerowi za swój występ i pobrali gigantyczne sumy, 100 000 złotych, i teraz udają nagle, kiedy rozlał się hejt, że chcieli tworzyć jakieś projekty, że chcieli dać pracę setce ludzi. Jak to czytam, to chce mi się śmiać, bo znam większość z tych ludzi. Wiem, że nic takiego nie zamierzali robić i powinni mieć albo milczeć, albo mieć odwagę przyznać, że wzięli te pieniądze, bo cytując klasyczkę się mówi zamiast klasyka? No właśnie nie wiem. Beatę Szydło. Te pieniądze im się po prostu należały. Bo należały się. Bo jeżeli ktoś złożył wniosek i spełnił wszystkie wymogi, to dlaczego by nie miał dostać tych pieniędzy i ich wziąć? To już sprawa tych, co rozdają, żeby ustalić takie zasady, by dostali ci, którzy rzeczywiście potrzebują. Ale jeżeli wymyślili program inny, jeżeli chcieli refundować przychody, to wszyscy, którzy mieli prawo po takie pieniądze sięgnąć, ja im tego prawa nie odmawiam. To już kwestia oceny moralnej, rachunku sumienia każdego, czy ktoś na przykład, kto jest bardzo dobrze sytuowany, ma dużo pieniędzy, czuł, że powinien wziąć kolejne set albo miliony złotych po prostu dlatego, że mu się należały. Natomiast nie powinien tłumaczyć się nagle, że chciał to przeznaczyć dla ludzi, na projekty, jeżeli wcale takiego zamiaru nie miał. W wielu przypadkach wiadomo, że niemożliwe by było nawet zrealizowanie tak dużych projektów, jakie zapowiadają artyści, ponieważ te pieniądze musiały być wydane do końca roku, uwaga. Czyli tak naprawdę miesiąc, wyłączając święta, został do wydania. Przecież projekty trzeba przygotować, trzeba mieć w nich doświadczenie. Wobec tego, skoro ci, którzy nigdy nie robili tego typu przedsięwzięć, nagle tłumaczą, że chcieli dać pracę setce ludzi, no to powinni milczeć. Natomiast hejt na całą branżę artystyczną jest wysoce niesprawiedliwy. To nasza branża została zamknięta jako pierwsza i zostanie odblokowana jako ostatnia. To artyści ze względu na swoją wrażliwość ponoszą bardzo złe i bolesne skutki psychiczne znalezienia się w takiej sytuacji. Pamiętajmy, że to w większości osoby, które jak tlenu potrzebują kontaktu z publicznością, z odbiorcą, z widzem i pozbawieni tego są naprawdę w ciężkiej sytuacji. Tu nie chodzi tylko o walory materialne. Tu chodzi o całkowitą stratę dotychczasowego stylu życia, o możliwość dzielenia się twórczością, o bycie w trasie, o emocje, do których się było przyzwyczajonych, o adrenalinę, a na końcu rzeczywiście też o sprawy bytowe, bo jest cała długa lista artystów, którzy stali się kurierami, dostawcami. Ich sytuacja jest naprawdę beznadziejna. Wobec tego stało się bardzo duże nieszczęście, potwierdzające tylko, jak okrutnie jesteśmy spolaryzowani i jak chętnie przyłączamy się do hejtu. Jak zazdrośni do bólu potrafimy być, to znowu pokutuje to, że tak jak w innych krajach wypada się wprost chwalić zarobkami w branży artystycznej i tam częściej ludzie dodają sobie zarobków niż odejmują, bo zarobki, te wielkie cyfry świadczą o ich sukcesie, a u nas trzeba udawać, że robi się zakupy w Biedronce, że żyje się tak jak normalny człowiek, tak muszą udawać artyści, często bardzo majętni, no bo nie ma akceptacji społecznej dla chwalenia się mamoną, no chyba, że to są niektóre odnogi hip-hopu, ale też tylko część hip-hopu, gdzie to chwalenie się kasą, nawet jak jej się nie ma, jest nieodłącznym atrybutem wizerunku artysty i twórczości. Źle się stało. Mam nadzieję, że te pieniądze mimo wszystko będą rozdane. Potem z ponad 2000 beneficjentów większość naprawdę ich potrzebuje. I fajnie, żeby zostały wykonane projekty, które mogą być dzięki tym pieniądzom. Niech po prostu ministerstwo zwiększy poziom kontroli poszczególnych projektów i sprawdzi, na co te pieniądze rzeczywiście będą przeznaczane. Niech zaostrzy warunki do podpisywania umów, tak żeby ci, którzy chcieli naściemniać i wyciągnąć pieniądze na lewo, po prostu nawet nie próbowali tego zrobić, wiedząc, że będą musieli je oddać. Ministerstwo straszy już teraz karą za składanie fałszywych informacji, no ale tam są tak rażące przypadki, jak firma Blacho Dachówki czy coś takiego, która dopisała sobie działalność artystyczną i dostała bardzo wysoką dotację, że trzeba wyciąć takie projekty, co do reszty zaostrzyć kontrolę, wytłumaczyć jakoś ludziom i pokazać potem, na co te pieniądze poszły. A artyści, których spotkał hejt, no muszą wykazać, że te pieniądze były im rzeczywiście potrzebne. Nie zawsze te tłumaczenia są za szczęśliwe. Tak jak w przypadku Golców, ich dotacja budzi tutaj chyba jedne z największych emocji. No i tam bracia próbowali się tłumaczyć, że to pieniądze na ich projekt Symfo coś tam, jakiś taki projekt symfoniczny, tylko szybko im wytknięto, że na ten projekt dostali już pieniądze z państwowej spółki Orlen. Także transparentność, moi drodzy, będzie tutaj konieczna. Wszyscy będziecie musieli ludziom wytłumaczyć, na co te pieniądze w rzeczywistości przeznaczyliście, i wtedy będzie ok. Ale obawiam się, że straty spowodowane przez ten hejt na artystów dobiją naszą branżę i będą nie do odbudowania. No bo jak tu teraz mówić do ludzi, nie oddawajcie biletów, które kupiliście, pomóżcie nam przetrwać, poczekajcie, aż będziemy mogli grać. Jak oni w pamięci mają tylko te 100 tysięcy złotych. I bardzo słusznie dodała tu też moja przyjaciółka, no nie wiem, czy chciałaby, żeby podawać autorstwo jej tych myśli, więc zachowam dla siebie to, kim jest, ale jest to znawczyni muzyki, popkultury i kultury. I ona słusznie stwierdziła, że w Kazika interesie na przykład i wielu artystów, którzy budują swoją karierę na buncie rockmanów, na tym, że nie są establishmentowi, że są pod prąd popkultury trochę, nie tylko nie wypadało starać się o taką dotację, ale byłby to strzał w kolano, ponieważ pamiętajcie, że ta wysokość wsparcia to jest procent od przychodów z 2019 roku. Czyli w ten sposób wielu artystów ujawniło swoje przychody. Uwaga, to są przychody, nie zyski, o czym też warto pamiętać, że przecież po odliczeniu kosztów to tych pieniędzy zostaje dużo mniej, no ale jest tam spora część artystów, u których przychody równały się prawie z zyskami, bo mają jednoosobową działalność i wystawiali tylko faktury. No i taki Kazik, gdyby złożył wsparcie i okazałoby się nagle, że 40% refundacji jego przychodów za zeszły rok to jest na przykład tam dwie bańki, czyli że przychodów miał z 5, no to mogłoby to nie pasować do wizerunku zbuntowanego rockmana w powycieranym starym t-shircie i jeansach. Wobec tego to też taka pułapka trochę, przez którą ludzie zobaczyli, jakie sumy zarabiają artyści. I teraz nawet jeżeli w wielu przypadkach z tych przychodów 80%, 70, 60, 50, jak w umowach chodziło, szło na koszty, to ludzie zapamiętają tylko te sumy. W większości przypadków ludziom przychód myli się z zyskiem i tak już pozostanie w świadomości, że artyści świetnie zarabiają, i kiedy następnym razem ktoś poprosi, żeby człowiek zarabiający ledwo kilka tysięcy miesięcznie ciężką pracą nie oddał dwóch biletów za 200 zł, żeby pomóc w ten sposób artyście, no to ten apel może nie spotkać się z ciepłym przyjęciem. I to jest największa strata po aferze z programem wsparcia zaparcia. To tyle na ten temat. Jeszcze krótko, jak sytuacja w Hiszpanii. Dobijają 2 miesiące tego, jak tu jesteśmy. Ja podsumuję w osobnym odcinku życie w Hiszpanii, a raczej na Costa del Sol, jak wygląda teraz, jak wygląda nasze życie i rachunek zysków i strat. Teraz mogę tylko powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. Cieszę się, że nikomu nie udało się od nas odwieźć. Już mówiłem w którymś odcinku, jak przyjechaliśmy do Hiszpanii, że poza moją ukochaną mamą wszyscy próbowali mnie zniechęcić do wyjazdu w ten czy inny sposób, wprost czy podprogowo, tłumacząc cały czas, że w Hiszpanii jest tak strasznie źle, a w Polsce świetnie. Cieszę się, że nie posłuchałem nikogo poza swoją mamą, że wyjechaliśmy. Każdy dzień tutaj potwierdza, że to była dobra decyzja. Jak do tej pory nie odczuliśmy żadnych skutków obostrzeń. Żyjemy całkowicie normalnie. Życie dookoła nas też się tak toczy. I oby trwało tak jak najdłużej. Oczywiście jest nam smutno, gdy myślimy o bliskich w Polsce. Martwimy się każdego dnia. Ale cieszymy się, że wyjechaliśmy. I jest nam tutaj dobrze i widzimy, że bardzo duża ilość osób, która może tak zrobić, wyjeżdża, ucieka tutaj z różnych miejsc Europy i coraz więcej znajomych i przyjaciół z Polski też, przekonanych, że tutaj jest lepiej przezimować, krótko mówiąc, bo tu nie trzeba mówić, jak to w Polsce się mówi co roku, a te jesieni i zimy pewnie są wiele mocniejszą wymową, oby do wiosny, bo tutaj wiosna i lato jest cały rok. No a co do Polski, do tego co tam się dzieje, decyzji podejmowanych, no to nie wiem czy jest sens się wkurwiać, no nie widać żadnego planu, ale to wszędzie, to nie jest polska przywara, tylko że w Polsce dochodzi do tego to fatalna sytuacja służby zdrowia, złego stanu państwa. To się przekłada na to, że przy braku planu ten bałagan jest jeszcze większy. Nie chcę podsumowywać, bo to jest strasznie bolesne, kiedy ma się mówić o tym, jak jest źle, w świadomości, że większość osób, które są mi bliskie, najbliższe, czy dalszych znajomych, musi sobie w takich warunkach poradzić. Wobec tego mogę tylko apelować do wszystkich, żeby nie lekceważyć zagrożenia. My tutaj, pomimo że jesteśmy w porównaniu z większością miejscowości w Polsce w bardzo komfortowej i bezpiecznej sytuacji, trzymamy dystans społeczny, nie chodzimy do knajp, do sklepu tylko wtedy, kiedy można i naprawdę zachowanie pełnego bezpieczeństwa. Nie spotykamy się z ludźmi z nielicznymi wyjątkami i z zachowaniem dystansu i tylko z tymi, którzy żyją tak jak my, pilnując się cały czas. Więc w Polsce tym bardziej wszyscy powinni się tak do tego podchodzić, bez względu na to, jak oceniacie stopień zagrożenia i jak oceniacie swoją podatność na wirusa, bo jak widać, już nie ma żadnej reguły w jego przypadku. Młodsi, starsi, zdrowi, kobiety, mężczyźni, ciężko jest ustalić, kto oprócz najmłodszych mógłby się czuć tutaj w miarę bezpieczny. No dobrze, chciałbym znaleźć jakieś optymistyczne zakończenie. Nie wiem, czy uda mi się na siłę. Mogę podzielić się z wami po prostu tym pięknym, co przede mną. Patrzę na Gibraltar, na rozciągającą się przede mną Afrykę. Słońce będzie zachodzić. Która to jest godzina? Sprawdzę. 17:40. To jeszcze powiedzmy godzina do zmroku. Jest cudnie. Długie fale, które tak kocham. Staram się cieszyć każdą chwilą. Dzisiaj moja dobra znajoma i znana wam wszystkim osoba, więc nie będę wymieniał, bo nie jestem do tego upoważniony, też przeniosła się do Hiszpanii, kawałek od nas, trochę wyżej, i pięknie opisała to w wiadomości do mnie, wrzucając zdjęcie z nadmorza i pisząc: oddycham. I to jest chyba dosłownie w przenośni teraz najważniejsze, ten oddech, o który walczymy, o który walczy wiele osób, dosłownie tych, które zmagają się z koronawirusem, a to oddychanie pełną piersią, poczucie jakiejś wolności wokół siebie, napawanie się naturą, prostymi rzeczami, które powinny nas cieszyć, niech z nami po prostu pozostaje. Wszystkiego dobrego. Wysyłam do was dużo słońca, dużo czystego powietrza. Uciekajcie, jak tylko możecie, do lasu. gdziekolwiek i naprawdę dbajcie o siebie. Do usłyszenia.